Kalejdoskop medialny.
Trudno to zrozumieć. Poznańscy kierowcy stoją w korku od wtorku, a mimo to cieszą się.
Pewnie pamiętają, że dziś jest już środa, czyli dzień kalejdoskopu medialnego, ulubionej audycji kierowców i internautów.
W której serdecznie witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Czy podczas wizyty w naszym kraju amerykański prezydent namaścił któregoś z polityków na lidera polskiej opozycji?
Tę zagadkę rozwiążą tajne nagrania ze spotkań Joe Bidena, które przedstawimy już w pierwszej części naszego programu.
Kto przymusi bankierów do rezygnacji z pobierania odsetek od kredytów?
Wyjaśnimy to w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z panią poseł Lewicy, Anną Marią Żukowską, którą zapytam o wielką i szeroką autostradę, którą Donald Tusk podąża w lewo.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych przez cały tydzień trwały debaty na temat wizyty Joe Bidena w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, jaki amerykański prezydent poświęcił na rozmowy z przedstawicielami demokratycznej opozycji. Michał Wróblewski relacjonował na żywo. Trwa rozmowa w cztery oczy Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim. Niebawem ma dołączyć Donald Tusk i Tomasz Grodzki. Nagle dziennikarz przerwał relację. Michał Wróblewski, update. Rozmowa, a właściwie wymiana zdań Bidena z Trzaskowskim nie trwała nawet minuty. To było najbardziej treściwe 30 sekund w dziejach świata, orzekł Katom 1, a na potwierdzenie jego słów twitterowicz Rafał Trzaskowski zapewnił. Podziękowałem prezydentowi Joe Bidenowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców. Warszawa jest solidarna.
Przemówienie z dnia 7 roku bieżącego.
Joe Biden prawdopodobnie nie wysłuchał do końca przemówienia Rafała Trzaskowskiego, bo szybko zwrócił się do innego lidera opozycji. Joe Biden krótko i dosadnie. Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie, cytował na Twitterze Donald Tusk.
Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki.
I pewnie politycy porozmawialiby o kilka sekund dłużej, gdyby na scenę nie dostał się marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jesteśmy niezwykle dumni, że prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca wolnego świata, zjednoczonego we wsparciu Ukrainy, drugi raz w ciągu roku odwiedził Polskę. Rozmowa z Joe Bidenem była dla mnie honorem i zaszczytem, napisał marszałek Senatu, załączając zdjęcie, którego wykonanie trwało nie dłużej od samej rozmowy.
Nie mam czasu. Nie mam czasu na nic, nie mam czasu dla ciebie. Nie mam czasu dla nich, nie mam czasu. Dziś mam czasu za nich. Nie mam czasu.
Dziennikarz Adam Nowiński niespodziewanie ogłosił. Prezydent USA Joe Biden przez pół godziny rozmawiał z przedstawicielami polskiej opozycji. Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim oraz Tomaszem Grodzkim, podaje RMF24. Anna Marzec dopytywała, czy Grodzki, aby porozmawiać z Bidenem, wskoczył do jadącego samochodu, a Marek 67R wprost sugerował, że dziennikarzom mylą się sekundy z minutami, bo jednak w 30 sekund nie da się przeprowadzić półgodzinnej rozmowy. Marek Linwicz zareagował ostro. Jaki masz dowód, że nie rozmawiał pół godziny? Udowodnij albo japa. Włodzimierz Graf poszedł jeszcze dalej. Marek, mało. Jaki masz dowód, że nie rozmawiali całe trzy dni? Udowodnij albo japa.
Nie mam czasu ci nic kupować. Nie mam czasu na sen. Od kłopotu boli głowa. Ty o tym dobrze wiesz. Ja nie mam czasu.
30 sekund czy 30 minut. W tej sprawie obie strony mogą mieć rację. Być może Biden, oficjalnie miał tylko 30 sekund dla liderów opozycji, bo pozostałe 29,5 minuty zarezerwował dla kogoś innego. Tak przynajmniej sugeruje Twitterowicz Jarok. Według niego prezydentowi USA szkoda było czasu na inne pogawędki, kiedy miał okazję, aby dłużej porozmawiać z innym tytanem opozycji, posłem Pawłem Kowalem. O czym rozmawiali? Twitterowicz Jarok zamieścił na swoim koncie relację samego posła Kowala.
Pani doktor, ja, tylko ja to słyszałem. Do mnie prezydent Biden to mówił. Do mnie. Powiedział, panie Kowal, pan to jesteś w pożogoś i panu to powiem.
Ty tak przy wszystkich do pana mówił?
Nie, tak. Byliśmy na tym wystąpieniu wszyscy. Tusk, Grodzki, Trzaskowski, Klich i tam jeszcze inni. Ale to, co mówił, to mówił do mnie. Tylko ja to słyszałem. Słyszałem jego głos. Mówił do mnie.
A co panu powiedział?
Najpierw powiedział, pozdrawiam pana, panie Kowal, w imieniu wszystkich Amerykanów, a szczególnie w imieniu wszystkich Smithów, bo to przecież rodzina. Potem dał mi taki przekaz, żebym go przedstawił w TVN i Gazecie Wyborczej. Powiedział, niech żyje demokracja, niech żyje wolność, niech żyje Tusk wraz z rodziną. Polska musi być Tuska, bo inaczej dupa zbita i będzie w Polsce totalitaryzm. Ty tak do mnie powiedział, to musisz być takim jakimś ministrem, a może nawet jeszcze kimś bardziej ważnym. Zostań najlepiej prawą ręką Tuska, albo lepiej lewą, bo prawą to on pomaga różnym niemieckim nadzorcom marynarki zakładać. Potem powiedział, wy Kowal, stójcie na straży praworządności. Jakby coś tutaj Duda czy Morawiecki wykręcili, to wsiadajcie w autobus, walcie do mnie, bez kolejki was przyjmę, a w najgorszym razie to w pierwszy wolny termin was wcisnę i coś razem wymyślimy.
Echo salonów.
Żurawie, kormorany, strusie czy pingwiny?
Oksfordczyk, dyplomata i były minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, okazał się ekspertem także w dziedzinie ornitologii.
A w tle przemówienie Putina, który niby był tym żwawym, takim pełnym testosteronu, jeżdżącym na białych koniach i tam polującym i uczącym, chyba kormorany uczył fruwać, prawda?
Żurawie.
Ale, żurawie, o. Ale nasz Biden chyba na jego tle wyglądał, że ma większego, co?
To... Czy ornitologiczny guru powinien ujawnić źródła swoich nadzwyczajnych dochodów?
Byłego szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę w radiu RMF pytał o to redaktor Robert Mazurek.
Czy Sikorski, żeby przeciąć wszystkie pojawiające się oskarżenia, że nie ujawnia skąd zarobił setki tysięcy euro rocznie, żeby ujawnił źródła swoich dochodów, wszystkie?
No tak, ale to nie jest jego obowiązek.
Nie jest to jego obowiązek. Czy pana zdaniem powinien to zrobić?
Pan, to jest jego decyzja, nie chcę mu wskazywać.
To jest jego decyzja, to powiedzieliśmy 3 razy. Ja pytam o pańską opinię w tej sprawie.
Uważam, że to jest jego decyzja. Podejmował współpracę z tą konferencją w 2017 roku, kiedy nie był czynnym politykiem.
Pan mówi teraz o dochodach, o tych 100 tysiącach, o których wiemy. Jest tak. Jeszcze 500 tysięcy, o których nie wiemy.
Nie znam takiej sprawy.
Jak to się stało, że mimo przewagi militarnej rosyjskiego agresora Ukraina ciągle się broni?
Żywiołowe reakcje medialne wywołała opinia wyrażona przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Ukraina nie upadła do dzisiaj. Dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu.
Lider opozycji Donald Tusk zaskoczył polityków własnej partii.
Jeszcze przed aresztowaniem byłego ministra Włodzimierza K. w wywiadzie dla telewizji TVN24 dał do zrozumienia, że więzienia powinny zapełnić się politykami.
Pan minister Czarnek mówi, że Willa Plus to świetnie przygotowany program. A ja chcę wam powiedzieć, że Cela Plus będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa i publicznych pieniędzy.
Dziennikarz Roman Kurkiewicz zaprotestował przeciwko prowadzeniu kretyńskiej wojny o prawo do zjadania kotletów.
jednocześnie chciałby zupełnie nie kretyńskiej wojny, która doprowadziłaby do zakazu spożywania kotletów.
Dzisiaj prawica prowadzi swoją kretyńską, na wzór Amerykanów, oczywiście wymyśloną wojnę o prawo do jedzenia kotletów, tak? To jest jakieś szaleństwo, tak? Bo kotlety są wszystkim ludziom bliskie. No nie wszystkim, to jakby nie o to chodzi. Jeśli rozumiemy, czym jest zagrożenie klimatyczne i to, co naprawdę nam grozi, to akurat kwestia konsumpcji mięsa jest właściwie w tej sprawie przesądzona. Po prostu ziemi nie stać na ten rodzaj żywienia nas mięsa. Po prostu ziemi, ponieważ ilość energii, wody, emisji gazów od tych zwierząt, które się po prostu przemysłowo hoduje na śmierć, po prostu to są wartości, które nie mają prawa istnieć. Po prostu nie przeżyjemy tego. Jeśli na drugiej szali mam sobie, że ktoś lubi zjeść kotlet albo steka, no to przepraszam bardzo. To jest ten rodzaj egoizmu, który po prostu zrobił karierę, na którą nie zasługuje i na którą nie wolno mu pozwolić. Tak?
Czy gdziekolwiek na świecie istnieją kredyty oprocentowane na 0%?
Czy ktokolwiek byłby w stanie przymusić bankierów do rezygnacji z odsetek?
Donald Tusk.
Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy w średnim wieku, do 45 roku życia. Prowadzenie kredytu 0%, a więc nie płacimy, bank nie będzie zarabiał na odsetkach, na waszych chudych portfelach. Mówię o tych wszystkich, którzy wydadzą swoje pieniądze na taki kredyt, na to swoje marzenie o mieszkaniu. Będziemy także proponowali dopłatę skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu 600 zł.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem panią poseł Lewicy, panią Annę Marię Żukowską. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór państwu.
Pani poseł, czy chciałaby pani pochwalić Donalda Tuska?
Ja bym go bardzo chciała pochwalić. Mogę go pochwalić na pewno za aktywność, za to, jak dużo podróżuje, jeździ, by przekonywać ludzi. To jest bardzo dobre zjawisko.
No i chyba też realizuje lewicowy program wyborczy.
No na razie to chyba nie realizuje, dlatego że nie rządzi. Natomiast mam nadzieję, że będziemy mieli wspólnie szansę realizować rzeczywiście ten program, który uważamy za, my jako lewica, za słuszny, czyli taki, który pomaga ludziom, który pomaga tym, którzy mają ciężej w życiu, który wyrównuje szanse, który daje możliwości rozwoju, który daje poczucie bezpieczeństwa. To są postulaty lewicy i po to chcemy wygrać wspólnie wybory jako opozycja demokratyczna, żeby móc to robić.
Pani poseł, nie ma pani takiego poczucia, że Platforma Obywatelska kradnie wam wasze pomysły, wasze postulaty? No nawet hasło mieszkanie prawem, a nie towarem, to jest przecież hasło, którego lewica od wielu lat używa, czy na wiecach, czy nawet w swoich programach wyborczych, a Platforma Obywatelska no, zapożyczyła sobie tę część waszego programu.
Ja uważam, że to bardzo dobrze, że dzięki lewicy to hasło weszło do mainstreamu, że teraz wszyscy chcą mieć propozycje mieszkaniowe, propozycje rozwiązania kryzysu, bo z tym tak naprawdę mamy do czynienia, kryzysu mieszkaniowego, czytaj mówię o dostępności mieszkań, o ich cenach i widzę teraz, że każde ugrupowanie zgłasza swoje pomysły. To dobrze, bo to daje szansę na w przyszłym rządzie, żeby te pomysły, naszym zdaniem najbardziej korzystne oczywiście są pomysły lewicy, żeby wreszcie pomóc ludziom mieć swój własny kąt, mieć to własne M, mieć gdzie mieszkać, mieć dach nad głową.
Tak, niektórzy analitycy wskazują, że właśnie rozwiązaniem tego problemu mieszkaniowego można wygrać dziś w Polsce wybory, te nadchodzące wybory. Przypomnijmy, że Donald Tusk zapowiedział program nazwany Kredyt 0%. Miałoby to polegać na tym, że państwo zapłaci odsetki i marże banku, a obywatel spłaci tylko kapitał kredytu mieszkaniowego. Jak się pani podoba ten pomysł, który jest już taką propozycją realizacji tego postulatu mieszkanie prawem, a nie towarem?
On mnie niepokoi. Niepokoi mnie głównie z tego powodu, że spowoduje wzrost cen mieszkań, które już w tej chwili są bardzo wysokie i że jest no, transferem publicznych środków z budżetu do prywatnych przedsiębiorstw, jakimi są banki, no bo to państwo będzie tak de facto spłacać te odsetki i płacić marże za udzielenie kredytu, no bo no, nie ma nic za darmo. Tylko pytanie jest takie, czy lepiej budować coś, co zostanie w zasobie państwa na kolejne pokolenia, z tych pieniędzy, które już budżet ma wydać, czyli z pieniędzy publicznych, czy po prostu państwo ma je przelewać do kieszeni banków. Ja uważam, że nasz program jest dużo mądrzejszy i dużo bardziej przyszłościowy i pomoże większej liczbie osób, dlatego że on nie tylko umożliwi dostęp do mieszkań na wynajem, których czynsz będzie no, na miarę normalnej polskiej rodziny, będzie to mniej więcej 500 zł, ale także spowoduje to w konsekwencji obniżenie cen wszystkich mieszkań, więc także ci, którzy pragną mieć mieszkanie na własność, mieć swoją nieruchomość, także będą mieli łatwiej, żeby to mieszkanie zdobyć, a program Platformy tego nie oferuje.
Jeżeli chodzi o program Platformy Obywatelskiej, to skomentował go Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy deweloperskiej, który powiedział, że Donald Tusk znalazł dobry patent na kryzys w branży deweloperów. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę, mówi Wojciechowski. Pani z kolei mówi, że państwo powinno być w zasadzie taką konkurencją dla deweloperów. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Znaczy, ten komentarz, o którym pan mówi, sugeruje odpowiedź na pytanie, w czyim interesie jest ten program zaproponowany przez Platformę Obywatelską. I oczywiście deweloperzy dalej będą budować mieszkania, prywatni deweloperzy dalej będą je sprzedawać i dalej przecież banki będą udzielały kredytów. Ale chodzi o to, by znacznej grupie społecznej, szczególnie młodych ludzi, umożliwić posiadanie dachu nad głową, dlatego że część osób nie ma zdolności kredytowej i obawiam się, że tak na przykład samotna matka z takiego pomysłu oferowanego przez Platformę Obywatelską też nie skorzysta, bo tutaj trzeba mieć i zdolność kredytową, i historię kredytową, i stałe zatrudnienie, czyli umowę o pracę. A w tej chwili tych wszystkich rzeczy od razu jednym stryknięciem ręki nie załatwimy, chociaż oczywiście Lewica jest także za tym, żeby cywilizować rynek pracy i zlikwidować śmieciówki.
No tutaj właśnie Platforma Obywatelska wychodzi naprzeciw tym problemom, o których pani wspomina i mówi, że w tym programie będzie zdolność kredytowa osiągana już przy 2 osobach zarabiających tę minimalną krajową, czyli wystarczy pracować, by mieć mieszkanie. A ja odnoszę wrażenie, że nie jest samym problemem to, że czy państwo wejdzie w ten rynek mieszkaniowy, czy w niego nie wejdzie, ale problemem jest to, że mamy w Polsce obecnie sytuację, kiedy mieszkanie już nawet nie tyle jest towarem samym w sobie, co stało się instrumentem finansowym, którym obracają bardzo duże korporacje, przedsiębiorstwa. Czy Lewica ma też pomysł na rozwiązanie tego problemu?
No, tu jest pytanie, jak odniesiemy się do takich sytuacji, jakie coraz częściej mają miejsce w Polsce, kiedy to fundusze wykupują całe budynki mieszkań, które powstają i potem w celu ich dalszego podnajmowania. I to nie jest tak, że się w Polsce mieszkań nie buduje, że w ogóle nowe nie powstają. Mimo pandemii, mimo tego kryzysu, mimo inflacji one powstają. Tylko po prostu nie są dostępne dla większości ludzi, bo nawet malutkie mieszkanie w Warszawie na wynajem kosztuje więcej już w tej chwili niż 2000 zł kosztuje czynsz. Także to jest poza horyzontem po prostu wielu osób, które właśnie kończą studia albo są na studiach i też tu się przeprowadziły się do Warszawy. Nie każdy też łapie się na akademik, właśnie też z przyczyn tych progów dochodów. I pytanie, gdzie ma mieszkać, co ma robić? I też nie jest odpowiedzią, że każdy powinien sobie kupić mieszkanie na kredyt, bo też to na przykład nie zwiększa mobilności pracowników i pracowniczek, bo jak już kupimy to mieszkanie, no to wiadomo, że będziemy w tym miejscu mieszkać najprawdopodobniej kolejne 30 lat, a miejsca pracy się zmieniają, miejsca też, gdzie ktoś chce mieć swój ośrodek, centrum życia, też mogłyby się zmieniać, więc nie każdy na początku swojej kariery zawodowej chce kupować od razu mieszkanie. bo może ma pomysły takie, żeby gdzieś jeszcze się przeprowadzić, zobaczyć coś innego i zmienić zawód na przykład. Więc
czyli tutaj tym rozwiązaniem są te tanie mieszkania właśnie komunalne, socjalne, które państwo chcecie budować też ze środków no, państwowych, z funduszów centralnych. No, ale to jest taki, mam wrażenie, tymczasowe rozwiązanie tego i nie rozwiązuje to w zasadzie problemu tego, że z mieszkania robi się instrument finansowy, czyli inwestuje się bardzo duże pieniądze w właśnie bardzo duże liczby tych mieszkań, które się potem czy to podnajmuje, czy sprzedaje się już z kolejną marżą narzuconą przez kolejny podmiot. Czy jak rozwiązać ten problem?
Żeby podatek od czynności prawnych polegających na sprzedaży nieruchomości, na przykład od trzeciej nieruchomości powyżej, był wyższy niż jest aktualnie.
Na jakim poziomie?
Żeby ograniczyć, o tym będziemy rozmawiali, to w tej chwili myślę, że to nie jest moment, żeby rzucać tutaj liczbami. Powinien być po prostu wyższy, żeby była jasna różnica, że jak ktoś już kupuje piąte mieszkanie, no to nie mieszka w 5 mieszkaniach naraz, że to jednak jest rodzaj no, osiągania zysków. I w związku z tym ta czynność prawna, czyli właśnie sprzedaż tego, czy zakup tego kolejnego mieszkania powinien być po prostu, no to nie jest podatek, to jest rodzaj opłaty, ale po prostu powinien być wyższy niż wtedy, kiedy ktoś sobie swoje własne M pierwsze w życiu kupuje.
A pani zdaniem, chociaż rząd wielkości, to powinien być podatek wynoszący jednocyfrową wartość?
No, oczywiście, że jedno, to też nie ma na celu zamrożenia obrotu nieruchomościami, to też wszystko musi być racjonalne, ale jednak jest to i sygnał, i też zmniejszenie opłacalności się takich transakcji, jeżeli mówimy tutaj o naprawdę, no tak jak mówiłam, fundusze w tej chwili potrafią wykupywać całe bloki, to jest kilkaset mieszkań.
I ostatnie pytanie, pani poseł. Jak się pani zapatruje na kandydaturę właśnie Donalda Tuska, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, na stanowisko premiera w przyszłym koalicyjnym potencjalnie rządzie? Bo no, partia Razem, która też jest przecież częścią koalicji lewicowej, sceptycznie podchodzi do tego pomysłu.
Najpierw wygrajmy wybory. Potem decydujmy o tym, kto będzie piastował jakie stanowisko, bo myślę, że tego oczekują od nas wyborcy i wyborczynie i to wszystkich ugrupowań. Musimy wygrać z PiS-em. Po to, żeby wygrać z PiS-em, trzeba zmobilizować wszystkich wyborców opozycji demokratycznej i wówczas myślę, że będziemy wspólnie siadać do stołu i to ustalać. I ja nie mam wątpliwości co do tego, że uda nam się uspólnić to stanowisko, bo wszyscy wiemy, jak to jest ważne, jaką stawkę są te wybory i tutaj musi powstać poważny, stabilny rząd, mający większość, w którym będą reprezentowane interesy tych grup społecznych, które na poszczególne partie głosują, a przecież naszym celem jest wygranie tych wyborów, więc nie kłóćmy się teraz o stołki, tylko po prostu przekonujmy wyborców swoim programem.
Czyli ponownie nie róbmy polityki, budujmy mosty.
No, pan moim zdaniem budowanie mostów to jednak jest jakaś polityka. Robienie polityki właśnie polega na tym, żeby oferować wiarygodne propozycje i mówić, jak się sfinansuje, i to właśnie robi Lewica. To właśnie jest jeden z tych pomysłów, to jest właśnie projekt mieszkań. Tutaj mówimy o obligacjach Skarbu Państwa, które miałyby być na ten cel emitowane. To oczywiście nie będzie tani projekt, ale to jest projekt historyczny, dziejowy, bo problem społeczny jest historyczny i dziejowy.
Pani poseł, my w Poznaniu mówimy, że rura w ziemi nie jest polityczna, bo rura w ziemi no, służy mieszkańcom. Tak samo chyba jest z kwestiami mieszkaniowymi. Tak, a zaczęliśmy od właśnie tego, że każdy chciałby mieć swoje M, żeby mieć gdzie zamieszkać. Wiemy, że jest taki pokój, który łączy no, przynajmniej kilkadziesiąt osób. To jest pokój na Twitterze, gdzie ludzie słuchają naszej audycji. Pani poseł, parę słów może jakiegoś pozdrowienia?
Niedawno przekonałam się do tych pokoi na Twitterze. To jest bardzo ciekawa rzecz. Kilku słucham, czasem jak mam czas. Także pozdrawiam serdecznie. Jeżeli państwo poświęcili uwagę programowi z moim udziałem, to jest mi niezmiernie miło. Bardzo się cieszę, że wysłuchali państwo. Co mam do powiedzenia? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Dziękuję. Dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
Przyłączamy się do życzeń dla internautów zgromadzonych w pokoju twitterowym, którzy jak co tydzień słuchają naszej audycji.
Pozdrawiamy, machamy, przytulamy, całujemy.
Pa, pa, no i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia mówią Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.